dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rasochowicz, a za szybką studio realizujący audycję Andrea Kunowa i Toma. Mamy dzisiaj sobotę, 10 października. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Piotra Błońskiego, potem magazyn Europa wiedzie nas z Paryża, przedstawi Sylwia Gibbs, a Stefan Rygier paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński. Ze wszystkich stron Europy płyną do Warszawy gratulacje i wyrazy zadowolenia. W Zurychu podpisano, właściwie w każdej chwili zostanie podpisany protokół otwierający misje dyplomatyczne turecką w Erewaniu i ormiańską w Ankarze. Otwarte też mają być granice między oboma państwami. Dwóch kolejnych polskich żołnierzy zginęło w Afganistanie, a czterech jest rannych, w tym jeden ciężko. Premier Francji François Fillon przyjęty został w sobotę na audiencji przez papieża Benedykta XVI. Oto pełne wydanie naszego dziennika, dziennika RFI z Paryża. Dokładnie o godzinie 12.17 w niedzielę prezydent RP Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński. Co prawda podczas aktu podpisywania posłuszeństwa odmówiło prezydenckie biuro, przy pomocy którego głowa państwa polskiego składała swój podpis, ale jest to już 26. z kolei ratyfikacja wśród państw Unii Europejskiej. Teraz zostały tylko Czechy, po czym traktat z Lizbony może zacząć obowiązywać. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się w obecności m.in. przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka i premiera Szwecji kierującej obecnie pracami Unii Europejskiej Fredrika Reinfeldta. Ten ostatni nie omieszkał podkreślić, że teraz na dokumencie z Lizbony brakuje tylko podpisu prezydenta Václava Klausa. Ze wszystkich stron Europy płyną do Warszawy gratulacje i wyrazy zadowolenia. Z wielkim uznaniem podpisanie w Warszawie przez prezydenta traktatu lizbońskiego przyjęli też francuskie minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner i sekretarz stanu do spraw europejskich we Francji Pierre Lelouch. Wyrazili oni pragnienie, by traktat z Lizbony wszedł w życie do końca tego roku. W ich wydanym w niedzielę oświadczeniu czytamy także, co następuje. Przyjmujemy z uznaniem podpisanie przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Lecha Kaczyńskiego dokumentu ratyfikacyjnego do traktatu z Lizbony. Złożenie tego podpisu wieńczy proces ratyfikacyjny w Polsce rozpoczęty głosowaniem obu izb parlamentu w dniach 1 i 2 kwietnia 2008 roku. Ta 26. ratyfikacja stanowi nowy etap, który jeszcze bardziej zbliża nas do wejścia w życie traktatu lizbońskiego. Wyrażamy pragnienie, by stało się to jak najszybciej, jeszcze przed końcem tego roku, zgodnie ze zobowiązaniem przyjętym przez wszystkie 27 krajów Unii Europejskiej. Podczas przemówienia w Pałacu Prezydenckim prezydent Kaczyński powiedział m.in. Dzisiejszy dzień jest dniem niesłychanie ważnym w historii Polski i w historii Unii Europejskiej. Obserwatorzy podkreślają majstersztyk, jaki wokół podpisywania traktatu wykonał Lech Kaczyński. W odróżnieniu od wszystkich innych przywódców europejskich krajów udało mu się do Warszawy ściągnąć na uroczystość złożenia przezeń podpisu wszystkie najważniejsze głowy Unii Europejskiej. Jak wiadomo, pozostałe podpisy innych głów państw UE składano bez fanfar, a czasem nawet w zaciszu ich gabinetów. Paryż RFI. W obecności amerykańskiego sekretarza stanu pani Hillary Clinton i rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, szefa dyplomacji europejskiej Javiera Solany, a także szefa dyplomacji francuskiej Bernarda Kouchnera ma być w Zurychu podpisany protokół otwierający misje dyplomatyczne turecką w Erewaniu i ormiańską w Ankarze. Otwarte też mają być granice między oboma państwami. Po przeprowadzeniu spektakularnego ataku na siedzibę sztabu głównego armii pakistańskiej w Rawalpindi, terroryści, którymi są prawdopodobnie pakistańscy talibowie, zajmują jeden z budynków i przetrzymują około 10 oficerów jako zakładników. Wojsko otoczyło kwaterę główną ścisłym kordonem. Podczas ataku śmierć poniosło co najmniej 6 wojskowych i 4 terrorystów. Dwóch polskich żołnierzy zginęło w Afganistanie, a 4 jest rannych, w tym jeden ciężko. Polacy jechali w prowincji Wardak najważniejszą drogą w Afganistanie, prowadzącą z Kabulu do Kandaharu. Ładunek eksplodował chwilę po tym, jak wracali do auta po krótkim patrolu pieszym. Mina była ukryta w asfalcie. Pojazd typu Cougar został kompletnie zniszczony. Tu Paryż RFI. Francuzi aresztowali w Wien na południowym wschodzie kraju fizyka pracującego w ośrodku Europejskiej Organizacji Badań Nuklearnych, CERN, w Szwajcarii. Zatrzymany został też jego brat, naukowiec z pochodzenia Algierczyk. Podejrzewany jest o związki z Al-Kaidą islamskiego Magrebu. Zdaniem policji miał utrzymywać kontakty internetowe z tą organizacją i planować ataki we Francji. Irańska agencja prasowa ISNA poinformowała, że trzy osoby aresztowane podczas manifestacji przeciwko wyborowi w Iranie na prezydenta Mahmuda Ahmadinejada zostały skazane w Teheranie na karę śmierci. Teheran zapowiedział też, że jeśli nie znajdzie się żaden kraj trzeci, który zechciałby dostarczać Iranowi wzbogaconego uranu, to Iran sam będzie go sobie wzbogacał. Samolot patrolowy należący do urugwajskiego kontyngentu w ramach misji pokojowej ONZ na Haiti rozbił się w piątek na wschód od stołecznego Port-au-Prince. Zginęło 11 znajdujących się na pokładzie osób. Jak wynika z relacji rzeczniczki ONZ Vaniny Mestraci, samolot Casa 212 z niewiadomych przyczyn uderzył w zbocze góry podczas rutynowego patrolu na pograniczu Haiti i Dominikany. Premier Francji François Fillon przyjęty został w sobotę na audiencji prywatnej przez papieża Benedykta XVI. W niedzielę premier weźmie udział w uroczystości beatyfikacyjnej francuskiej siostry zakonnej Jeanne Jougon. Przypomnijmy, że w watykańskich uroczystościach jutrzejszych udział też weźmie prezydent RP Lech Kaczyński. Błogosławionym zostanie ogłoszony polski arcybiskup z XIX wieku Zygmunt Szczęsny Feliński. Był to dziennik Radia France International. Słuchają Państwo Paryża. Teraz przed mikrofon zapraszam z przyglądem prasy francuskiej Piotra Błońskiego.
Nobel dla Obamy. Temat nie do uniknięcia w dzisiejszej prasie. To zaszczyt, ale i zobowiązanie, wyrokuje Libération. Ta zaskakująca nagroda to zła przysługa dla amerykańskiego prezydenta, zastrzega Le Figaro. Inne tematy to normalizacja turecko-armeńska, aresztowanie francuskiego eksperta atomisty, który pracował dla Al-Kaidy, a w Libération błyskotliwa kariera Jeana Sarkoziego, 23-letniego syna prezydenta, wokół której to kariery według dziennika unosi się ostry swąd nepotyzmu. Z podobnych przesłanek felietoniści tych dwóch dzienników wyciągają skrajnie przeciwne wnioski. W Libération François Sergent uważa, że decyzja Komitetu Noblowskiego jest jak najbardziej uzasadniona. Na powszechne pytanie, czegóż on właściwie dokonał, by zasłużyć na najwyższą nagrodę, odpowiedź brzmi: po prostu jest Obamą, człowiekiem trzech kontynentów, którego sukces jest symbolem godności i nadziei. Dość spojrzeć na jego popularność w Afryce. Dość przypomnieć jego przemówienie w Kairze, wizję wymagającą, lecz bez potępienia świata arabsko-muzułmańskiego. Przemówienie w Akrze, w którym przeciwstawia się on fatalizmowi dyktatur i korupcji. Ale równocześnie jurorzy komitetu postawili Obamę przed wyzwaniem. Czy laureat pokojowej Nagrody Nobla będzie mógł wydać rozkaz zbombardowania Iranu? Czy taki laureat może prowadzić wyłącznie wojny sprawiedliwe według definicji świętego Augustyna? Można jednak sądzić, że najbardziej nawet zacietrzewieni rozmówcy Obamy dobrze się zastanowią, zanim odrzucą jego ofertę kompromisu. Dotyczy to prezydenta Iranu, ale także premiera Izraela, który nie chce nawet negocjacji na temat osadnictwa. Dlatego ta Nagroda Nobla nie jest przedwczesna, lecz jest znakiem prawdziwej nadziei. Czytamy w Libération. Obama ma bardzo piękne intencje, pisze w Le Figaro Yves Tréhard. Po wyliczeniu tych jego cech lub deklaracji, które składają się na postać nagrodzoną w imię zbliżania narodów, krzewienia pokoju, wolności i praw człowieka. Ale czy wystarczą intencje? Na pewno nie. Obama urzęduje od 10 miesięcy. Droga, która go czeka, jest długa i wyboista. Nic nie gwarantuje, że nie zakończy się ona po pierwszej kadencji, tak jak to się zdarzyło Jimmy Carterowi, który również otrzymał pokojową Nagrodę Nobla, ale 22 lata po odejściu z Białego Domu. Obama jest zaś urzędującym prezydentem. Dlatego, jeśli pokojowa Nagroda Nobla ma jeszcze jakąkolwiek wartość, to może jedynie przyczynić się do utrudnienia mu zadania, wystawienia go na cel szantaży, na przykład gdyby musiał rozwiązać problem irańskiej siłą. W polityce cel uświęca środki. Warunkiem zwycięstwa często są ukryte za pięknymi ideami i zasadami rozmaite kompromisy i niewysławialny cynizm. Akademia Noblowska, która w 1994 roku nagrodziła Arafata, ale zignorowała Mahatmę Gandhiego, źle przysłużyła się Barackowi Obamie. Le Monde, który już wczoraj zdążył zamieścić informację o tej nagrodzie na pierwszej stronie, dziś rozpisuje się na temat przyczyn jej przyznania. Ale na początek stwierdza, że Komitet Noblowski zerwał z własną tradycją, skoro przyznał nagrodę na podstawie samych tylko wypowiedzi Obamy. A ten dowiedział się o tym na kilka godzin przed posiedzeniem swej Rady Wojennej na temat Afganistanu, piąty już od dwóch tygodni. Komitet Noblowski miał jak najlepsze intencje, ale nie wydaje się, by Biały Dom powitał nowinę z entuzjazmem. Doradcy Obamy, którzy jako pierwsi otrzymali informację, myśleli, że z nich zakpiono, szczególnie po przeczytaniu uzasadnienia napisanego żelbetową nowomową, godną najgorszych popisów ONZ-owskiej dyplomacji. W artykule redakcyjnym czytamy, że Obama owszem dokonał od niecałego roku ważnych rzeczy na scenie międzynarodowej. Listy nie będę tu powtarzać. W przeciwieństwie do swego poprzednika czytamy dalej, Obama jest człowiekiem światowym i przedstawicielem Ameryki coraz bardziej różnorodnej etnicznie. Dlatego zapewne jest mu łatwiej postrzegać świat dzisiejszy takim, jaki jest. Wielobiegunowy, naznaczony wzrostem znaczenia Chin, Indii i Brazylii, które chcą w nim mieć prawo głosu. Ale jest i druga strona medalu. Multilateralizm wyznawany przez administrację Obamy sprawia, że patrzy ona przez palce na poszanowanie praw człowieka. Waszyngton pragnie włączyć, zaangażować, jak mówi się nad potomakiem, Chiny i Rosję, na przykład w rozwiązywanie problemów międzynarodowych. To chwalebne, ale te kraje wyobrażają sobie, że nowy porządek międzynarodowy opierać się będzie na absolutnej nienaruszalności ich własnej suwerenności narodowej. Inaczej mówiąc, wara od naszych spraw wewnętrznych, a szczególnie w imię praw człowieka. Byłoby dobrze, gdyby ta Nagroda Nobla, którą można było przyznać bohaterskim obrońcom wolności w Chinach lub Rosji, potwierdziła tę pożałowania godną tendencję. W tym samym wydaniu Le Monde odnotujmy jeszcze dla porządku artykuł Piotra Smolara w cyklu Bolesna pamięć komunizmu o generale Jaruzelskim. Całostronicowy portret emerytowanego polityka, którego rola historyczna jest przedmiotem skrajnie przeciwnych ocen i który życie spędza na usprawiedliwianiu swoich czynów, co sam nazywa obroną swego honoru. 20 lat po upadku komunizmu figura Jaruzelskiego postrzegana z francuskiej perspektywy zaciekawia, bo wydaje się niejednoznaczna. Generał Jaruzelski umie zresztą grać na tym po mistrzowsku, jak choćby w czasie swej wizyty we Francji przed miesiącem, podkreślając dramatyzm poszczególnych sytuacji i własne wewnętrzne konflikty. Autor artykułu, Piotr Smolar, rzetelnie oddaje aktualne rozumowanie generała, nie dając mu się jednak zaciągnąć do jego okopu. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Rzadko myślimy o tym, że Unia mówi ich głosem. Około 1000 tłumaczy obsługuje na co dzień instytucje unijne. 3000 tłumaczy niezależnych dołącza do nich podczas szczytów i innych wielkich wydarzeń. Daje się jednak odczuć brak tłumaczy na podstawowe języki unijne, angielski i francuski. Brak, który według przewidywań Komisji Europejskiej będzie się pogłębiał w ciągu 10 najbliższych lat. O przyczynach tego deficytu, o warunkach pracy unijnych tłumaczy i ich rekrutacji rozmawiamy z Aleksandrą Kowalską z paryskiej anteny DEJE do spraw tłumaczeń. Nie tak dawno komisja ogłosiła komunikat o tym, że niedługo zabraknie tłumaczy angielskojęzycznych, a obecnie ten sam problem zaczyna dotyczyć również języka francuskiego. Ostatni komunikat brzmi: język francuski, czy stanie się językiem rzadkim? Tak. Na czym polega ten problem z tłumaczami?
Zacznijmy może od tego, że komunikat, o którym pani mówi, który rzeczywiście pojawił się niedawno, dotyczy w zasadzie nie tłumaczy, ale tłumaczy ustnych. To są dla nas dwa różne pojęcia i dwa różne zawody. Tłumacz pisemny i tłumacz ustny. Ten komunikat jest przygotowany przez Dyrekcję Generalną do Spraw Tłumaczeń Ustnych i dotyczy tłumaczy ustnych, czyli konferencyjnych, jak to się potocznie mówi po polsku.
Czy kabinowych?
czy też kabinowych, tak. Rzeczywiście największym problemem jest właśnie brak takich tłumaczy w języku angielskim, w języku francuskim teraz również i wkrótce w innych językach starych krajów członkowskich. Oceniamy, że w najbliższych 10 latach Komisja i instytucje europejskie z powodu odchodzenia tłumaczy na emeryturę straci prawie połowę tłumaczy kabinowych francuskojęzycznych. Także jest to poważny problem i w związku z tym Dyrekcja Generalna do Spraw Tłumaczeń Ustnych lansuje właśnie tę kampanię podnoszenia świadomości na ten temat, na temat zawodu tłumacza, atrakcyjności tego zawodu i przede wszystkim potrzeby instytucji europejskich, które chcą zatrudniać takich tłumaczy.
Ale czy to oznacza, że młodzi nie interesują się tym zawodem?
Nie interesują się za bardzo, to prawda. Myślę, że szczególnie we Francji studia językowe są postrzegane jako studia, które nie prowadzą do atrakcyjnych zawodów, do atrakcyjnej kariery. Tymczasem jest to nieprawda, bo tłumacze są potrzebni. Poza tym poważne szkoły dla tłumaczy i dla tłumaczy kabinowych, takie jak EZIT czy EZIT we Francji, prowadzą bardzo niewielki, ograniczony nabór i bardzo niewiele osób kończy te szkoły co roku. Także rynek nie jest zasilany tak dużą liczbą tłumaczy, jak byśmy tego potrzebowali i jak instytucje potrzebują.
Z drugiej strony egzamin konkursowy, zdaje się, który komisja przeprowadza, jest dosyć trudny.
Tak, jest trudny i poza tym procedura konkursowa może trwać nawet ponad rok. Tak było w moim przypadku, kiedy chciałam zostać zatrudniona jako tłumacz pisemny w Komisji Europejskiej. Od początku konkursu aż do momentu zatrudnienia minął ponad rok i myślę, że to jest też problem. Procedury konkursowe są stale aktualizowane i zmieniane, ale egzamin składa się z kilku różnych testów, więc musi to trwać.
Co to znaczy tłumacz francuskojęzyczny czy angielskojęzyczny?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Zawsze tłumaczymy na swój język ojczysty. To znaczy tłumacz francuskojęzyczny to tłumacz, którego językiem ojczystym jest język francuski i który tłumaczy z innych języków, z języków obcych w swojej kabinie na język francuski.
Czyli musi on znać kilka języków obcych.
Tak, oczywiście, musi znać kilka języków obcych. Myślę, że standardem są 3 języki obce. Bardzo cenne są języki proceduralne oczywiście, czyli angielski i niemiecki, ale także inne języki, języki nowych krajów członkowskich, takich jak polski na przykład.
Jest duża różnica między pracą tłumacza kabinowego a pracą tłumacza pisemnego. Pani zdaniem, które z tych zajęć jest trudniejsze i bardziej wyczerpujące?
Nie wiem, czy trudniejsze jest dobrym słowem, ale rzeczywiście różnica jest ogromna. Powiedziałabym, że praca tłumacza ustnego jest bardziej stresująca, ponieważ jest to praca, w której liczy się rezultat natychmiastowy. To nie o to chodzi, że tłumacz nie ma prawa się pomylić, ale nie ma takiego luksusu, jaki powiedzmy ma tłumacz pisemny, żeby swój błąd poprawić, poszukać, zastanowić się. Tłumacz ustny musi mieć odpowiedź natychmiast, musi tłumaczyć natychmiast, nie może się zastanowić, ponieważ w tym czasie osoba, której przemówienie tłumaczy, mówi dalej. Myślę, że z tego powodu jest to zawód bardzo stresujący i męczący. Aczkolwiek wszystko to zależy od osobowości. Są osoby, którym właśnie to bardzo się podoba w tym zawodzie. Jest to adrenalina, jest to stres, który może też być pozytywny.
Jeśli chodzi o pracę tłumacza pisemnego, którą pani dobrze zna, tak. Jakie z kolei są trudności w tej dziedzinie, wiedząc, że komunikaty instytucji unijnych są niesłychanie techniczne i nadal, mimo zarzekań, że komisja musi się zbliżyć do obywateli Unii, nadal redagowane językiem, powiedzmy, dla wtajemniczonych.
Tak, może podkreślmy tutaj różnicę między komunikatami prasowymi, bo kiedy mówimy komunikaty, mówimy o komunikatach prasowych, które są, powiedzmy, najmniej trudne. Natomiast teksty, które sprawiają nam wiele trudności, to teksty prawne, czyli na przykład rozporządzenia, decyzje. Są to teksty dotyczące różnych dziedzin z różnoraką fachową terminologią, na przykład w dziedzinie rolnictwa czy też w dziedzinie migracji. Te teksty są tłumaczone przez osoby, które często są tłumaczami, językoznawcami z zawodu i nie mają wykształcenia prawnika czy też ekonomisty, a jednak muszą tłumaczyć teksty, w których wiedza z tych dziedzin jest bardzo potrzebna. Dlatego w komisji cenimy też tłumaczy tak zwanych ekspertów, którzy niekoniecznie skończyli studia językowe, ale na przykład skończyli prawo czy też ekonomię i zajęli się potem zawodem tłumacza, ponieważ są to osoby, które mogą nam pomóc, kiedy szukamy terminologii do tłumaczenia tekstów prawnych. Jest bardzo ważne, żeby te teksty były dobrze przetłumaczone, ponieważ są one używane potem przez prawników w krajach członkowskich i przez sądy. Są przez nie interpretowane. Także tłumacząc te teksty tworzymy jakby zasób słownictwa dotyczący prawa europejskiego, który jest potem w kraju członkowskim używany.
A czy zdarzyło się pani w pani karierze nie rozumieć czegoś i powiedzmy złapać autora, komunikatu na niejasności.
Tak, to mi się zdarzyło wiele razy, to nam się zdarza codziennie. Trzeba pamiętać o tym, że teksty oryginalne, które my potem tłumaczymy, są pisane przez grupy robocze, które nie są zwykle złożone z native speakerów, czyli z osób mówiących jako językiem ojczystym, językiem, w którym piszą ten tekst. Więc często są trudności, niespójności językowe, które mogą prowadzić do niezrozumienia terminologii, więc często wyjaśniamy pewne trudności z autorami tekstów. Codziennością są też kontakty z ekspertami w kraju członkowskim, którym czytamy fragmenty, z którymi się konsultujemy w sprawie terminologii, żeby zrozumieć dokładnie, o co chodzi, o czym ten tekst jest, czego ten termin konkretny dotyczy, no właśnie, żeby przetłumaczyć jak najbardziej precyzyjnie.
Tłumacz kabinowy, jak również tłumacz pisemny musi wyemigrować, prawda? Albo pracuje w Brukseli, albo pracuje w Luksemburgu.
Tak jest.
Czy mimo wszystko można zachęcać młode osoby do takiej pracy? Czy komisja ma jakieś argumenty, które mogłyby ich do tego zachęcić?
Myślę, że komisja jest świadoma tego, że często wielu osobom, zwłaszcza takim, które w swoim kraju już rozpoczęły karierę, założyły na przykład biuro tłumaczeń, jest im trudno opuścić wszystko, tą karierę, może też rodzinę i wyjechać do Brukseli czy Luksemburga. Zwłaszcza, że na miejscu jest potem problem znalezienia pracy dla męża czy żony, szkoły dla dzieci itd., itd. Mamy wiele przywilejów w tej pracy. Myślę, że najbardziej sugestywnym będzie pensja. Tłumacz ustny i pisemny również na samym początku kariery zarabiają 4000 euro netto. To jest pensja atrakcyjna, szczególnie być może dla osób z krajów takich jak Polska, gdzie pensje są niższe. Jest też wiele innych przywilejów, ułatwień, które wydaje mi się służą w dużej mierze temu, żeby zachęcić młode osoby i też osoby mniej młode, bo nie ma ograniczeń wiekowych, na to, żeby porzuciły swój kraj i rozpoczęły inną karierę w Brukseli czy w Luksemburgu.
Czy komisja czyni jakieś kroki ku zachęceniu osób młodych, by właśnie pracowały w tej dziedzinie? I czy pani, na przykład w przedstawicielstwie komisji w Paryżu, reprezentuje pani dyrekcję generalną do spraw tłumaczeń, czy pani prowadzi jakąś konkretną akcję we Francji?
Rozpoczęliśmy właśnie tą kampanią 23 września, kiedy to wylansowany został klip Dyrekcji Generalnej do Spraw Tłumaczeń Ustnych dotyczący zawodu tłumacza, który to klip można znaleźć na YouTube. My prowadzimy jakby dalsze akcje promując ten zawód tłumacza ustnego i tłumacza pisemnego. Na przykład w zeszłym tygodniu ja i mój kolega Alain Vallon, który razem ze mną pracuje w antenie Dyrekcji Generalnej do Spraw Tłumaczeń, byliśmy w liceum europejskim w Sèvres pod Paryżem i tam przez cały dzień rozmawialiśmy z uczniami o zawodzie tłumacza, o perspektywach, o pracy w instytucjach europejskich. Była to konferencja, która była nadawana przez internet na żywo i została wysłuchana w wielu szkołach, w wielu liceach w całej Europie. Także to są tego typu akcje. Uniwersytety, szkoły średnie są naszą publicznością docelową i będziemy w najbliższych miesiącach i w przyszłym roku odwiedzać takie instytucje, szkoły, uniwersytety po to właśnie, żeby informować uczniów, studentów o możliwościach kariery tłumacza w instytucjach europejskich.
Słyszeli Państwo rozmowę z Aleksandrą Kowalską z paryskiej anteny Dyrekcji Generalnej do Spraw Tłumaczeń.
Europa w prasie francuskiej.
Nacisk na Pragę i Warszawę, pisze europejski portal informacyjny Euractiv, cytując wypowiedź przewodniczącego Komisji Europejskiej Barrosu. Mam nadzieję, że w Polsce i Republice Czeskiej dopełnione zostaną odpowiednie procedury, aby traktat lizboński mógł wejść w życie. Jest to zdaniem Euractiv metoda wywierania nacisku na dwa kraje, których prezydenci sprzeciwiali się wdrożeniu tekstu zaakceptowanego przez parlamenty. Czas nagli, gdyż już 29 października ma się zebrać Rada Europejska, złożona z 27 przywódców, którzy będą się starali osiągnąć porozumienie w sprawie obsadzenia dwóch nowych stanowisk w Unii Europejskiej, ustanowionych przez traktat, stanowiska wysokiego przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej, a przede wszystkim prezydenta Unii Europejskiej, który ma uosabiać w oczach świata zjednoczoną Europę. Z porozumieniem może być krucho. Jedynym zdeklarowanym kandydatem do tytułu prezydenta UE jest były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. Popiera go Francja, natomiast Belgia, Holandia i Luksemburg przedstawiły instytucjom unijnym profil prezydenta, który według źródeł dyplomatycznych brzmi jak uprzejma odmowa kandydatury Blaira. Zdaniem krajów Beneluksu przyszły prezydent powinien dowieść swego zaangażowania w sprawę Europy i posiadać całościową wizję polityki unijnej. Tony Blair nigdy się tym nie wsławił i nie spełnił pokładanych w nim nadziei w okresie, w którym Wielka Brytania pełniła rotacyjne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Co więcej, Wielka Brytania jest w Unii jedną nogą. Nie wstąpiła ani do strefy Schengen, ani do strefy euro. Korzysta z rabatu podatkowego i uchodzi za kraj eurosceptyczny. Jak w takich warunkach zaakceptować Blaira na stanowisku pierwszego prezydenta Unii Europejskiej? Podczas październikowego szczytu w Brukseli może być gorąco. Każdy z krajów Beneluksu ma swojego kandydata na prezydenta. Belgia swego byłego premiera Guy Verhofstadta, Luksemburg premiera Jean-Claude'a Junckera, a Holandia premiera Jana Petera Balkenende, który miałby się również cieszyć poparciem Niemiec. Decyzja w sprawie obsadzenia nowych stanowisk podejmowana jest w zasadzie kwalifikowaną większością głosów, ale tradycja każe nie dopuszczać do głosowania. Konsensus w tym przypadku będzie przedmiotem ostrych przetargów, przewidują obserwatorzy.
RFI, la radio du monde.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Ktoś zauważył, że 31 maja minęło 200 lat od śmierci Józefa Haydna? Na pewno tacy się znaleźli, lecz jakże daleko nam od fajerwerków mozartowskiego dwuchsetlecia. Haydn jest owszem ceniony i lubiany, lecz zapewne nie dość kochany. A producenci płyt i koncertów, gdy tylko słyszą to nazwisko, przechodzą na drugą stronę ulicy, nie do sprzedania. Tymczasem za jego życia całkiem było inaczej. Londyn widział w nim Szekspira muzyki, a jego współcześni nie mieli żadnych wątpliwości. Uchodził za największego i najbardziej wpływowego z kompozytorów. Nawet Mozart i młody Beethoven szli się do niego uczyć. Ów syn ubogich austriackich wieśniaków, który spędził 30 lat na służbie u Eszterházyego, bogatego księcia melomana, nie zapuszczał się nigdy za granicę, by dopiero po skończeniu 58 lat wybrać się do Anglii, gdzie noszono go na rękach jak półboga i przyznano mu w Oksforcie doktorat honoris causa. Skończył 77-letni żywot jako człowiek wielce zamożny i powszechnie szanowany. Nie jest też pewnie dziełem przypadku, że to z jego twórczości zaczerpnięto muzykę do hymnu niemieckiego, który jeszcze dziś słyszymy na stadionach. Początek drugiej części cesarskiego kwartetu Haydna, opus 76 nr 3, czyli niemiecki hymn narodowy w wykonaniu kwartetu Albana Berga. Haydna ceniono nie tylko za jego muzykę, lecz i za charakter, który w tej muzyce zresztą się przegląda. Brał życie zawsze od dobrej strony, a flaszka widziała mu się do połowy pełna. Był pracowity i towarzyski, tryskał humorem, sukces nigdy nie przewrócił mu w głowie. Dbał o otoczenie, troszczył się o biednych. Trudno nazwać go inaczej jak człowiekiem z gruntu dobrym. To zgoła cud, rzuca trafnym paradoksem Jacques Drillon, że człowiek tak dobry był w stanie pisać tak dobrą muzykę. Jego życie miłosne nie miało szans zainspirować poetów. Jako młodzieniec zakochał się w Teresie Keller, najmłodszej córce perukarza, u którego mieszkał, ale panienkę wysłano do klasztoru, wciskając mu za karę córę najstarszą, Marię Annę, wyjątkowo głupią jędzę, nienawidzącą muzyki, która zatruła mu większość życia. Znosił ją ze stoicyzmem, choć niewątpliwie folgował sobie na stronie, zwłaszcza w Londynie, gdy jędza była daleko. W stuleciu Woltera i Holbacha Haydn nie uległ syrenom ateizmu i choć dał się wciągnąć, jak niemal wszyscy, do loży masońskiej, pozostał do końca pobożnym katolikiem. Niewykluczone jednak, że rację miał René Jacobs, gdy komentując przed paroma laty swe doskonałe nagranie Pur Roku, swego rodzaju oratorium panteistycznego, mówił, że to być może panteizm był prawdziwą religią Haydna, wpisującą się w jego masońskie przekonania.
Sie schreit, spricht sie aus, die Freuden aller, die deine Huld in uns erwähnt.
Nicht erzählt,
erzählt, erzählt sie,
die
Segen aller, die deine
To nie Jakobs, lecz Nikolaus Harnoncourt w ciepłym jeszcze nagraniu Pór roku, o którym Piotr Kamiński wypowiadał się tu z przekąsem na przekór entuzjazmowi większości krytyków, lecz który to entuzjazm raczej podzielam, przynajmniej odnośnie partii churalnych oratorium. Byłem odizolowany od świata, pisał Haydn. Nikt w moim otoczeniu nie mógł sprawić, bym zaczął w siebie wątpić lub się zadręczać. Nie miałem więc innego wyjścia, jak zostać oryginalnym. Skoro nie miał wyjścia, to i został. Zdziwi to zapewne większość szarych śmiertelników i niecałkiem oświeconych melomanów, zwykłych postrzegać Haydna jako w miarę nudnego klasyka, pozostającego w cieniu boskiego Amadeusza. Zawodowi muzycy, kompozytorzy i wykonawcy, by wspomnieć tylko o Richterze, mają często całkiem inną opinię. Dla wielu niespożyta inwencja Haydna czyni zeń kompozytora dużo bardziej interesującego. Zdecydowanie przedkładam Haydna nad Mozarta, mówi na przykład dyrygent Christopher Hogwood, któremu zawdzięczamy wielce udany cykl symfonii, gdyż z Haydnem ciągnie jest trochę tak, jak z programami poświęconymi mu sztuce kulinarnej w telewizji. Pokazuje nam składniki i pichci na naszych oczach, podczas gdy Mozart wszystko przyrządza w ukryciu i wychodzi z kuchni z gotowym daniem na tacy. A poza tym Haydn nas stale zaskakuje. Zadziwieni mówimy sobie, że chyba nigdy nie przyszłoby nam do głowy zmieszać w jednym rondlu brzoskwinie z papryką. Wielu innych podziela to zdanie. Wystarczy spytać Simona Rattla czy Pawła Jarwiego, dla których papa Haydn jest ojcem orkiestry symfonicznej. Wystarczy spojrzeć, z jakim zapałem Mark Minkowski z muzykami z Louvre szlifują od 2 lat symfonie londyńskie, które wreszcie Virgin zdecydował się nagrać, choć to muzyka rzekomo nie do sprzedania. Nie innego zdania są kameraliści czy pianiści, którym papa Haydn, ojciec niemalże wszystkiego, symfonii, kwartetu smyczkowego, tria fortepianowego, zostawił w spadku repertuar ogromny, lecz tak oryginalny, że wbrew pozorom nic się niemal nie powtarza. Ponad pół setki sonat fortepianowych, z pewnością bardziej oryginalnych od większości sonat Mozarta, grywa się dość rzadko. Wielu z nich dodał skrzydeł i adrenaliny Andreas Steyer. O tytuł najlepszego kompletu rywalizują Christine Schornsheim i Ronald Brautigam na instrumentach z epoki. W poszczególnych opusach nie sposób przegapić Richtera albo Goulda. Swe cenne trzy grosze dorzucili ostatnio Rafał Blechacz czy Jean-Marc Hamelin. Być może jednak najcenniejszą z antologii, aktualnie wznowioną pod szyldem Decca, jest czteropłytowy album Alfreda Brendla. To jeden z rzadkich, wielkich pianistów, który nic zazwyczaj mi nie mówi. Lecz Haydn jest wyjątkiem. Mało kto, jak herr profesor Brendel, umie trafić w haydnowski idiom, na który składają się inteligencja, niespożyta inwencja i wszechobecny humor. Alfred Brendel w finale 50. sonaty Haydna. Nie ulega wątpliwości, że poza wszystkim Haydn jest ofiarą swej niewyczerpanej płodności. Z grubsza 1200 kompozycji, w tym 104 symfonie, dobry tuzin oper, z których tylko może Armida dzięki Cecilii Bartoli i Harnoncourtowi wybiła się na popularność, nie licząc Singspieli i podobnych im jednoaktówek, z 15 mszy i parę oratoriów, 52 sonaty fortepianowe, 68 kwartetów smyczkowych, z górą pół setki triów fortepianowych, barytonowe tria wokalne na pęczki, koncertów instrumentalnych także kilkadziesiąt, choć ta forma może najmniej mu leżała, oraz multum innych drobiazgów. Gdy producent mówi o Haydnie nie do sprzedania, to pewnie właśnie ma na myśli ilość zadusza jakość i pół setki genialnych kwartetów, to z komercyjnego punktu widzenia co najmniej 25 razy za dużo. Punkt widzenia melomana też się liczy. Haydn nie jest kompozytorem na barykady Maja 68. Urok tej muzyki na przemian, pogodnej lub wręcz żartobliwej i łagodnie melancholijnej, jesienno-złocistej, odkrywamy zazwyczaj dość późno, powiedzmy pod 40. Widzimy w niej balsam na zszargane nerwy i nie ma zapewne środków skuteczniej kojących, choć wcale nie usypiających, jak motylkujące tria fortepianowe fortepianowe, w których nie do przebicia jest trio Bozach, nawet jeśli trio Wanderer wnosi czasem pikantniejsze smaczki, i nade wszystko księżycowe, lecz trzeźwe jak sędzia, soube the judge, adagia czy andante lub figlarne finały allegro kwartetów smyczkowych. finałowe allegretto z piątego kwartetu ze słynnego cyklu op. 576 z drugiej haydnowskiej płyty nagranej dla Harmonia Mundi przez jeden z dwóch, trzech najlepszych dziś zespołów, kwartet jerozolimski. Droga do zaprzyjaźnienia się z Haydnem i pokochania go raz na zawsze wiedzie moim zdaniem właśnie przez kwartety lub tria fortepianowe. Nie jesteśmy już skazani na dość chędożne i prostolinijne wersje madziarskich stachanowców, kwartetów Tatraja, Kodaja czy nieco później w brzmieniu jędrnie kwaskowatym kwartetu Festetics. Na instrumentach współczesnych kwartet Lindseya poszedł dalej, zresztą już dużo wcześniej w niezastąpionych antologiach kwartety Los Angeles lub Amadeus wyśpiewały cały liryzm tej muzyki. Kwartety Albana Berga, Hagen czy Mozaik nadały jej znamiona perfekcji, już to pod znakiem nowoczesności, już to w równie nowoczesnej próbie odtworzenia kolorytu epoki. Całkiem z pozoru staroświecki kwartet Primrose nadał wymiar najzupełniej księżycowy już w latach 40. siedmiu słowom Chrystusa na krzyżu, owej zdumiewającej hybrydzie, która równie dobrze sprawdza się w swych trzech radykalnie odmiennych wersjach. Na kwartet smyczkowy w formie oratorium, czyli z chórem, oraz w wersji pośredniej orkiestralnej. Jedno z najlepszych wcieleń tej ostatniej, uświetniające ów rok haydnowski, nie dość przepełniony entuzjazmem, choć będący dobrym antidotum na amnezję, zawdzięczamy orkiestrze wieku oświecenia, którą w nagraniu dla Glossy jej szef Franz Brüggen wiedzie pewną ręką poprzez ów dramat w siedmiu odsłonach. Posłuchajmy na koniec Sitio, gdzie obraz dźwiękowy kropel wody odsyła do spragnionego Chrystusa i zamiast składać ręce do modlitwy, słuchając Haydna, otwórzmy uszy. Nigdy nie omieszka nas zadziwić, rozśmieszyć, przestraszyć i zaraz potem ukoić, czego sobie i Państwu życzy Stefan Riger. Do usłyszenia.
I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekmańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
qu'on ne vit. C'est pas la fête, faut pas croire même quand on rit. Et quelque part, chaque jour mal se passe. Et quelque part, quelqu'un d'amour se lasse.
Oui, mais ce soir, on va changer.
Ou du moins, on va essayer. Voilà comment ça se passe.
On a le son ce soir. On l'a bon ce soir.
Ce soir.
On fait comme si ce soir la vie était belle ce soir. On a le son ce soir. On l'a bon ce soir.
Ce soir.
On fait comme si ce soir la vie était belle ce soir.
La quête, la course au plus grand prix.
Déjà.
On regrette chaque pas fait jusqu'ici. Et quelque part jusqu'à faire croire que rêver nous porte malheur.